Przypomnę intencję, którą papież Franciszek wskazał Kościołowi do modlitwy na miesiąc grudzień. Brzmi ona tak, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo. Problem niepełnosprawności narasta i będzie narastał, ponieważ obiektywnie wydłuża się nasze życie. Nasi praojcowie żyli krócej i ten organizm, jakkolwiek był wycieńczony pracą fizyczną, to jednak był może mniej podatny na czynniki, które niszczą życie ludzkie związane z cywilizacją. Niemniej jednak starość powoduje coś w nas. Lekarze nam mówią, że to PESEL, prawda? Ukazała się teraz taka książka, którą pewien lekarz napisał wspólnie z profesorem Bralczykiem, Zdrowy język, jak rozmawiać z pacjentem. No i profesor Bralczyk opowiada takie zdarzenie, że poszedł do diabetologa, bo ma cukrzycę. No i lekarz mówi, panie profesorze, potrzebna jest dieta, ścisła dieta. A Bralczyk z właściwym sobie humorem pyta, a jak długo? A lekarz mówi, w pana przypadku to krótko, do śmierci. No więc można mieć i takie poczucie humoru, ale tak poważnie. Musimy się zgodzić, że chcemy żyć dłużej i ciągle dłużej i jakby nie ma końca w tych naszych oczekiwaniach, a Bóg, stwarzając człowieka, zapisał w nim również koniec. I zapisał to, że nasz organizm po takiej fazie wzrostu, kiedy wszystko rośnie, wchodzi w fazę schyłkową. Kiedy po kolei wszystko się kończy, urywa, spłyca jak gdyby, no i słabnie. Nie chodzi tylko o taką klasyczną niepełnosprawność, powiedzmy, że ktoś się urodził z porażeniem dziecięcym, z wodogłowiem, albo na skutek, niepełnosprawność nabytą na skutek wypadku komunikacyjnego. Istnieje coś takiego jak niepełnosprawność osób, które do niedawna albo przez dużą część życia, albo niemal przez całe życie były pełnosprawne, atletyczne, silne. Ja myślę, że takim dobrym przykładem dla nas radzenia sobie z tą niepełnosprawnością był Ojciec Święty, który pamiętamy, że w chwili wyboru miał 58 lat. Był jednym z młodszych papieży w najnowszej historii Kościoła. Miał atletyczną sylwetkę, miał bardzo silny głos, miał bardzo dobry wzrok i prowadził niezwykle intensywne życie, nie tylko duchowe, ale też w sensie pracy. Dużo pracował. I po latach tej intensywnej pracy, podróży, także chorób przebytych, stał się człowiekiem niepełnosprawnym. Ostatni trzej papieże mieli do czynienia z wózkiem. I papież Jan Paweł II, i papież Benedykt, i teraz papież Franciszek. Po pierwsze ze względu na wiek, to są leciwi ludzie, a po drugie właśnie, że następuje ta kumulacja wszelkich ograniczeń, które sygnalizuje nasze ciało. I nic nie poradzimy z tym faktem. Tu trzeba tylko się modlić o pogodzenie się z faktem, że się starzejemy. Jeżeli będziemy mieli pewną wolność konieczną do swojego zdrowia, do swojego wieku, i także do swoich ograniczeń. Będziemy przeżywać czasem to z humorem, a na pewno bez jakiejś takiej wewnętrznej paniki, bez rozpaczy, też bez pretensji, że właśnie tak jest. Problemem jest, że społeczeństwo, które wybrało model życia konsumpcyjny, a taki model wybraliśmy w 1989 roku, chcąc dorównać Europie Zachodniej i Stanom Zjednoczonym, chcąc jak najwięcej konsumować wszelkich dóbr i uczestniczyć w jak największej ilości doznań. Taki model wybraliśmy i to społeczeństwo staje się coraz bardziej społeczeństwem wyrachowanym. Wszędzie wchodzi rachunek ekonomiczny, także w sferę medycyny, szpitalnictwa, opieki paliatywnej. Pojawia się problem, ile to będzie kosztować i kto ma za to zapłacić. Moi znajomi, jedni oddali swoją matkę do Celejowa, oboje są lekarzami i nie dlatego, że nie kochają swojej matki, tylko dlatego, że wymaga opieki właściwie 24 godziny na dobę, a oni pracują. I opowiedział mi ten, że znajomy, że ile razy wychodzi od matki, tyle razy targają nim wyrzuty sumienia, co zrobił. I zastanawia się, czy mógł inaczej, nie? Czy powinien się zwolnić z pracy. Chociaż też jest potrzebny jako lekarz, tylko innej specjalności. Drudzy moi znajomi mają też problem matki, no i szukają miejsca. Też nie jest to takie proste, a poza tym no, jest kwestia też pieniędzy. W jakimś domu opieki powiedziano, że to będzie 4200 w sytuacji, kiedy ona jako córka nie zarabia tyle, żeby zapłacić za pobyt matki. Nie każdy ma wnuki, nie każdy może mieć wolontariuszy w swoim życiu, przyjaciół. Są sytuacje bardzo różne, złożone. Jest pytanie, czy w naszym społeczeństwie to, które modelujemy w jakiś sposób, organizujemy na różne sposoby, czy przewidujemy, że jest problem niepełnosprawności i że on będzie narastał. Że są ludzie, których nie wolno zostawić samym sobie. Jako społeczeństwo nie możemy tego zrobić, ponieważ to będzie brak miłości bliźniego. Oczywiście obowiązek opieki ciąży przede wszystkim na najbliższej rodzinie. Ale są sytuacje, w których rodzina nie umie pewnych posług wykonać. To jest związane też z taką pielęgnacją czysto medyczną. Niepełnosprawni raczej ukrywają swoją niepełnosprawność, bo każdy chce uchodzić za sprawnego. Chce coś udowodnić, że jest samodzielny. Kaznodzieje opowiadali przez całe dziesiątki lat taki przykład ze sztuki drewniany talerz, jak to staruszek, dziadek tłukł zastawę i synowa, żeby nie tłukł, kupiła mu drewniany talerz. No i jadł z tego drewnianego talerza i płakał do tego talerza, aż w końcu umarł. No i rodzina pozbywa się wszystkich rzeczy po ojcu i po dziadku. No i doszli do tego drewnianego talerza i też chcą go wyrzucić. A wnuczek mówi, że on zatrzyma ten drewniany talerz. A po co ci? To nie dla mnie, tylko dla was. Dziecko zapamiętało, jak się traktuje starego człowieka. To była antykatecheza, której udzielili swojemu synowi i on zapamiętał, że tak należy traktować starych ludzi, którym się ręce trzęsą, prawda? To jest ten właśnie brak sprawności, niepełnosprawność, bo sprawność, nie trzeba tego tłumaczyć. A niepełnosprawność zaczyna się od tym, że człowiek nie może się nakarmić normalnie. Już nie mówię, że tam nawlec igły na nitką albo zrobić coś bardzo precyzyjnego. Prostych czynności. A zatem jeśli ktoś jest niepełnosprawny, potrzebuje ludzi sprawnych wokół, ale kwestia pośpiechu, kwestia celów, jakie sobie wyznaczamy, właśnie organizacji życia, pewnych zobowiązań, które mamy, powoduje, że ci ludzie nie tylko, że są niepełnosprawni, ale zostawieni często samym sobie. I przeżywają podwójną gorycz. Raz, że sobie nie radzą z sobą samym, a dwa, że odczuwają, że stają się ciężarem dla dzieci, wnuków, dla społeczeństwa. Przecież oni też oglądają telewizję i słuchają debat sejmowych, w których padają różne argumenty. A ile to będzie kosztować? No właśnie. A ile wydajemy na refundację leków? A ile na zasiłki? A ile na renty? A ile na emerytury? To jest właśnie ten chór wielogłosowy, w którym padają różne argumenty i ludzie niepełnosprawni przecież mają swoje odczucia, być nawet powiedział, że są raczej wyczuleni bardziej niż ktokolwiek na wrażliwość i na brak wrażliwości. I papież chce, żebyśmy się modlili, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa. Od niedawna odbywają się para igrzyska olimpijskie, prawda? Na tych samych obiektach, na tych samych bieżniach, matach, kortach, boiskach, pływalniach. Na tych samych obiektach, tylko trochę później, już przy pustych trybunach i bez wielkich reklamodawców odbywają się igrzyska paraolimpijskie. Okazuje się, że polscy piłkarze paraolimpijscy mogliby skutecznie zdobywać medale dla nas, bo pełnosprawni już nie potrafią zdobywać dla nas medali, prawda? Akurat to jest krok we właściwą stronę. Zobaczmy, jak od niedawna usuwane są bariery architektoniczne. W tej chwili nie powstanie żaden budynek użyteczności publicznej, w którym są bariery. Od niedawna pojawiły się miejsca parkingowe specjalnie oznakowane. Od niedawna stosunkowo pojawiły się informacje na opakowaniach leków językiem Braille'a. Od niedawna, relatywnie. No, ja jeszcze pamiętam, że kiedy byłem młodym chłopakiem, tego nie było. Czyli robimy krok we właściwym kierunku, to znaczy, że stajemy się bardziej cywilizowani, bardziej normalni, że więcej w nas jest miłości w myśleniu o innych. Nie? Że kiedyś zajmowanie miejsca na parkingu osoby niepełnosprawnej było jakby usprawiedliwiane wyższą koniecznością, że ktoś musi zdążyć albo że musi wpaść na chwilę i coś odebrać i pojedzie dalej. W tej chwili jest to dość rygorystycznie interpretowane. To jest miejsce dla osób z niepełnosprawnością. Popatrzmy, jak w naszym myśleniu kodował się wózek inwalidzki, osoba na wózku inwalidzkim. Pomyślmy, jaki mieliśmy stosunek na przykład, kiedy dwoje ludzi niepełnosprawnych zaślubiało się. Jakby odmawialiśmy tym ludziom prawa do uczuć. A oni mają świat uczuć. Mają normalne pragnienia macierzyństwa i ojcostwa też. I są osoby, które są niepełnosprawne i które urodziły dzieci przecież. Zobaczmy, ile barier w nas trzeba pokonać, prawda, żebyśmy widzieli tych ludzi w zupełnie nowy sposób. To nie są gorsze dzieci gorszego Boga. Dlatego bardzo dobrze, że papież Franciszek w grudniu, kiedy jesteśmy tak nastrajani świątecznie, właściwie rodzinnie, mówi, żebyśmy się modlili, aby społeczeństwo w centrum widziało potrzeby osoby niepełnosprawne i żeby instytucjonalnie powstawały programy, które będą integrować ludzi z całym społeczeństwem. Kiedyś tworzono na przykład odrębne szkoły dla osób niepełnosprawnych. Dzisiaj się dąży do tego, żeby pełnosprawni z niepełnosprawnymi chodzili do tych samych szkół, studiowały na tych samych uniwersytetach, żeby nie było czegoś takiego, że to, że ktoś na wózku jest, być może nawet rzecznik osób niepełnosprawnych powinien być, który też mógłby być na wózku i rozumiejąc, co to znaczy być człowiekiem na wózku, mógłby być dobrym rzecznikiem. To a propos rzecznika, powiem taki wtrend jak gdyby. W tym tygodniu była wybierana rzeczniczka praw dziecka. Kobietę wybrano i zadano jej pytanie w komisji. Czy zamierza być rzeczniczką praw nienarodzonych? I nie udzieliła żadnej odpowiedzi. Będzie rzeczniczką praw narodzonych, to na pewno. Ale nie powiedziała, że nienarodzonych. I choćby z tego powodu nie powinna była być wybrana rzeczniczką praw dziecka. To jest tak ważna kwestia. Bo prawo do życia jest fundamentem wszystkich praw. Mówił Jan Paweł II. Jeżeli kwestionujemy to prawo, to żadne inne już nie ma racji bytu. Po co nam wolność słowa, wolność religijna, jeżeli nie mamy prawa żyć? I to są te standardy nowej władzy, między innymi. To jest jeden z wyznaczników tej nowej władzy. Za to powiedziała, że będzie popierać tęczowe czwartki w szkołach. O, tak mi się teraz to przypomniało. Ważne jest, żebyśmy widzieli, że mamy problem jako społeczność, nie tylko w Polsce, na całym świecie. No i te programy integracyjne polegają zasadniczo na przełamywaniu barier psychologicznych, przełamywaniu barier w nas, że my się otwieramy na niepełnosprawnych, ale oni też, pokonując swoje lęki, bo oni nie chcą litości od nas. Oni chcą miłości, a nie litości. Miłość. A wyrazi się właśnie w cierpliwości. Dzisiaj kaznodzieja bardzo pięknie mówił, co znaczy kochać, prawda? Kochać znaczy stwarzać, kochać znaczy dzielić los, kochać znaczy upokorzyć się przed osobą kochaną, kochać to znaczy poświęcać się dla osoby kochanej i tak dalej. No właśnie. No więc oni muszą pokonywać lęki, a my musimy pokonywać jako pełnosprawni jakiś egoizm, jakiś rodzaj zamknięcia, koncentracji na sobie. I jeżeli oni pokonają swoje bariery, które są w nich, a my pokonamy, które są w nas, no to będziemy w jedności. Ja znam kilku księży, którzy są na wózkach inwalidzkich. Zresztą kiedyś w prawie kanonicznym, który obowiązywał do 1982 roku, osoba niepełnosprawna, mężczyzna niepełnosprawny nie mógł być święcony. Nawet prawo kanoniczne dyskwalifikowało. Dopiero nowy kodeks dał możliwość, jeżeli jest to tylko niepełnosprawność fizyczna, a ma pełną poczytalność czynów, rozeznanie, świadomość, można go święcić. To też jest pewna bariera, która przez całe wieki była utrwalona. Na szczęście jej już nie ma. Widzimy więc, że w każdym środowisku urzędniczym, kościelnym, sportowym, medialnym również, musimy pokonywać te stereotypy, że ludzie niepełnosprawni muszą się jakby wstydzić swojej niepełnosprawności. Nie muszą się wstydzić, nie powinni się wstydzić. A my nie powinniśmy powodować w nich jakiegoś wstydu, zażenowania, czego oni tutaj szukają. Ja przygotowuję w tej chwili do ślubu jedną osobę, która jest niepełnosprawna, jest na wózku. panna młoda. No i podjęli taką decyzję i będzie ślub w przyszłym roku. Pierwszy w życiu, być może będę błogosławił ich, pierwszy ślub w życiu, kiedy ja będę błogosławił, powiedzmy, osobę na wózku, która no będzie panną młodą. To jest akt odwagi z obu stron. Nie? Przecież jest kwestia codziennego życia, jest kwestia też ewentualnego macierzyństwa, rzeczy też intymnych w małżeństwie. To nie jest takie proste, jak się komuś wydaje. Trzeba głębiej na to wszystko patrzeć, nie? I też pewnych rozterek duchowych, też takich potrzeb emocjonalnych. Proszę, ludzie, którzy doświadczają jakichś braków, z drugiej strony też są bardzo wyczuleni na wszelkiego rodzaju przejawy wrażliwości, no? Że potrafią okazać taką miłość, jakiej często pełnosprawni nie potrafią okazywać. Dobrze, w każdym razie Ojciec Święty prosi nas o tą modlitwę przez cały grudzień, żebyśmy na tej drodze, na drodze modlitewnego czuwania, na drodze tych duchowych rozeznań, czynili możliwym integrację osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi.